Witam Państwa, Lech Pilarski. Wrze w budżetówce. Zdaje się, że w przyszłym miesiącu mogą być protesty pracowników. Chodzi oczywiście o podwyżki. Czy pracodawca powinien wiedzieć, czy pracownik jest zaszczepiony, czy nie? Rząd zapowiada taką możliwość, czyli nowelizację przepisów. O tym rozmawiam z wiceprzewodniczącą Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu, Agnieszką Olchin. Witam Panią.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Oraz z Józefem Mozalewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Kłaniam się.
Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Pana redaktora, koleżankę Agnieszkę.
I przewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosławem Niczewskim.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
A zatem jak to będzie w tej budżetówce? Czy dojdzie do protestów? Słyszałem, że rozmowy centrali odbywają się i być może dojdzie do porozumienia w sprawie ewentualnego protestu. Pani Agnieszko.
No cóż, protesty już ochrony zdrowia będą 11 września w Warszawie. Będzie jeden wielki protest, to jest połączone. Tam będą lekarze, pielęgniarki. Będą też technicy medyczni, będą analitycy, także no, wszyscy pracownicy medyczni, my już 11. Wiem, że nauczyciele też swój protest planują. Uważam, że przy dzisiejszej inflacji podwyżki wynagrodzeń są nieuniknione. Tym bardziej, że rządzący, prawda, mieli niedawno podwyżki rzędu 60%, więc tutaj strona związkowa żąda w budżetówce przynajmniej 12% podwyżki tych wynagrodzeń. Z kolei skąd wynika ten protest pracowników medycznych, ponieważ ta grupa najważniejsza moim zdaniem, jaką są lekarze i pielęgniarki, w tym roku nie otrzymała, w większości nie otrzymała żadnych podwyżek.
To kto je dostał, bo jakieś podwyżki były?
Tak, kto je dostał? Opiekunowie medyczni. Sekretarki medyczne, to były największe podwyżki. Też technicy i część rehabilitantów, no to w zależności od jaka to jest jednostka, no ale te podwyżki wprowadziły taki chaos, że w tej chwili pielęgniarka, która jest po licencjacie i wchodzi do systemu, czyli zostaje pracownikiem, już pierwszego dnia ma więcej od prawie 400 zł od tej pielęgniarki, która jest 30-letnim stażem po liceum medycznym. Także to jest niedopuszczalne, to jest skandal. Zrobiło się bardzo nieprzyjemnie w zakładach pracy przez te regulacje rządowe. No, zmarginalizowano zupełnie rolę związków zawodowych, które w ogóle nie, mimo że uczestniczyły w spotkaniach, w dyskusjach, tak, nie zostało ich zdanie wzięte pod uwagę, czyli dialog bez dialogu.
Słyszałem, że z pielęgniarkami jest ten problem, iż na przykład dyrektywa europejska każe zrównywać panie po liceum medycznym, ale z bogatym doświadczeniem praktycznym razem z osobami, które no, są po licencjacie, że tutaj nie powinno być różnic.
A są różnice i to na niekorzyść tych właśnie pielęgniarek z długoletnim stażem.
I to wywołuje takie podziały.
Podziały, to olbrzymie podziały, no bo ta młoda pielęgniarka, która wchodzi do systemu, jeszcze musi parę lat się uczyć, żeby być takim pracownikiem, który mógłby samodzielnie pracować na trudnych oddziałach, bo ja nie mówię o poradniach, ja mówię o szpitalach, gdzie jest trudna praca, bardzo odpowiedzialna, gdzie wiedza teoretyczna, to nie ma się nijak do tego, jaką trzeba wiedzę praktyczną posiadać.
Tym bardziej, że sporo oddziałów ma po pierwsze niezbyt dużo personelu, a poza tym no, pielęgniarki zostają często same na oddziale.
No już te pojedyncze dyżury to są skandaliczne pozostawianie, bo to jest niebezpieczeństwo dla pacjentów, ale i dla tej pielęgniarki, więc tym bardziej, że słyszymy ataki pacjentów na pielęgniarki, to nie wiem, jak można w ogóle zostawić jedną, ale są zostawiane jedna na 30 nawet pacjentów pielęgniarka, tylko dlatego, że tych pielęgniarek po prostu nie ma. I przy takim olbrzymim braku pielęgniarek na rynku, to samo jak lekarzy, ta grupa akurat w większości nie otrzymała żadnych podwyżek.
I z tego powodu zapowiadane są protesty. Pytanie do Józefa Mozalewskiego. Czy rozmowy central są prowadzone? Bo budżetówka jakby została pozostawiona gdzieś z boku, a nawet zamrożona.
Ja może w pierwszej kolejności odniosę się do kwestii, które koleżanka Agnieszka podniosła w kontekście służby zdrowia. Oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości, że braki personalne, które występują wśród lekarzy, pielęgniarek, ale wszystkich pracowników, stawiają w bardzo trudnej sytuacji wszystkich pracowników w służbie zdrowia, ale no, cytując klasyka z przedwczoraj, jak będziemy w kraju mieli 130 szpitali, pani Agnieszko, to będzie nadmiar chyba tych pracowników. Nie daj Boże, gdyby tak się stało, ale to tak trochę uszczypliwie politycznie powiem. Ja powiem w ten sposób, jeśli chodzi o podwyżki w służbie zdrowia. Pani Agnieszko, gdyby sfera budżetowa dostała takie środki finansowe, które zostały przeznaczone na podwyżki w służbie zdrowia, to oni byliby happy, happy, jeszcze raz happy. W sferze budżetowej zamrożone płace są od jakiegoś czasu i myślę, że trzeba o wszystkich walczyć, oczywiście o pracowników w służbie zdrowia, ale w pierwszej kolejności, w chwili obecnej, musimy jako centrale związkowe zawalczyć właśnie o sferę budżetowo. Nie ulega żadnej wątpliwości, szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, że ta decyzja o podwyższeniu wynagrodzenia dla parlamentarzystów, dla rządzących, spowodowała ogromne zaniepokojenia, wręcz zaskoczenie. Ja powiem trochę mając doświadczenie, ja twierdzę, że rzeczywiście i parlamentarzyści, i pewnie rządzący zarabiają nie za duże pieniądze, biorąc pod uwagę zarobki podobnych osób na Zachodzie, ale no ta decyzja w taki sposób, która została podjęta, no zaskoczyła całe środowisko pracownicze reprezentowane przez centrale związkowe, bo gdyby zaproponowano również wzrost wynagrodzenia dla pracowników w sferze budżetowej, wówczas by nie byłoby tych zamiarów dotyczących protestów. Rzeczywiście my jako Solidarność powiedzieliśmy, że to jest rozbój w biały dzień, postępować tak nie można. Trzeba pamiętać również o tych pracownikach zatrudnionych w sferze budżetowej, bez których nie byłyby wykonywane te wszystkie zadania, które rządzący stawiają przed sobą czy przed społeczeństwem. Dlatego też prowadzone są rozmowy, nie ukrywam, i głęboko wierzę, że na pewno powinny przynieść pozytywne rozwiązanie. No,
ale rozmowy
nie
w sprawie protestów czy rozmowy w sprawie ewentualnych podwyżek?
Nie protestów, no my nie będziemy rozmawiali w sprawie protestu z rządzącymi,
nie,
tylko
no, ale na przykład centrale mogą się porozumieć, żeby stworzyć jednolity front.
Nie, ale panie redaktorze, rzecz najistotniejsza, ja nie chciałbym uczestniczyć w takim proteście, ja wolałbym, żeby zostało podpisane porozumienie z rządzącymi, że sfera budżetowa dostanie podwyżki i koniec. I po co protestować? Niech, no pani Agnieszka powiedziała 12%. No to jest oczekiwanie z naszej strony, ale myślę, że tutaj no ja po prostu nie wierzę w to, że rządzący nie podejmą, że tak powiem, tej rękawiczki i nie będą prowadzone rozmowy, które powinny przynieść pozytywne rozwiązanie.
A na jaką skalę ewentualnych podwyżek liczy Solidarność?
No więc my powiedzieliśmy, że minimum 10%. Nie będziemy tutaj się licytować, myślę o centralach związkowych, ale wie pan, no sfera budżetowa naprawdę ma zamrożone wynagrodzenie od iluś tam lat i ja wiem, że i oświata niewiele zarabia, i służba zdrowia niewiele zarabia, no ale popatrzmy, co się dzieje w szeroko rozumianej budżetówce i tam są w ogóle zamrożone płace. Dlatego tutaj no w pierwszej kolejności wspierając wszystkie branże związane z budżetem, będziemy o nie walczyć, ale w pierwszej kolejności w tej chwili musimy zawalczyć o sferę budżetową, która ma zamrożone wynagrodzenia.
I stanowisko OPZZ-u Jarosław Niczewski.
Ja zgadzam się tutaj z kolegą, że musimy walczyć o wszystkich pracowników sfery budżetowej. Wiadomo, co się nie od dziś, co się dzieje powiedzmy w ZUS-ie, że ładnie to wygląda na zewnątrz, marmury wewnątrz, nie powiem co, że nie ma nic. Jeden pracownik obsługuje 3 stanowiska za minimalną krajową. I to musi się zmienić od kilku ładnych lat bez podwyżek. I też już na skraju wytrzymałości są ludzie, też zbierają się do jakichś akcji protestacyjnych, które do końca akcje strajki nie są rozwiązaniem. Mam nadzieję, że rządzący się zreflektują i jakąś tą sprawę spróbują rozwiązać. Podniesienie przez rządzących sobie w takim stopniu podwyżek, ja nie twierdzę, że im się nie należy, żeby nie było, ale to przelało tą czarę goryczy osób pracujących w budżetówce.
No bo gdyby nie było tych podwyżek, to by jeszcze ewentualnie dało się jakoś wytrzymać. Może później można byłoby dojść do porozumienia.
Nie dałoby się wytrzymać, ale może nie byłoby aż takiej determinacji, jaka jest już w tej chwili wśród pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej.
Czy centrale, czy z pana punktu widzenia, z informacji, którymi pan dysponuje, centrale prowadzą jakieś rozmowy, żeby był wspólny protest, albo żeby doszło do rozmów z rządem i do stworzenia tych decyzji, które podwyższyłyby wynagrodzenia?
Do mnie pytanie, tak?
Tak.
Z tego, co jest mi wiadomo, centrale cały czas ze sobą rozmawiają na temat wspólnych działań, bo nieważne są barwy, jakie reprezentujemy, ważne, by pracownik na tym zyskał. Czy strona rządowa przychyli się do naszych postulatów? No trudno mi w tej chwili jest powiedzieć. Ale są rozmowy na szczeblu nawet Rady Dialogu Społecznego, z tego to się orientuje.
Włączał się Józef Mozolewski.
Tak, ja chciałbym dodać, że w chwili obecnej jesteśmy na etapie rozpoczęcia prac nad opiniowaniem budżetu państwa na 2022 rok i tutaj pewnie kolega Jarek też o tym myśli, bo...
Tak, dzisiaj dostałem, jeszcze nie zdążyłem przejrzeć, także trudno.
Tak, właśnie centrale zasięgają opinii, prawda, w terenie, biorąc pod uwagę te kwestie. Dlatego ja tutaj kolega Jarek wspomniał, prawda, o jednej branży. Proszę państwa, proszę zauważyć, co się dzieje w sanepidach. Przez chwilę obecną, za chwilę będziemy rozmawiali o czwartej fali pandemii. Przecież tam walczymy o służbę zdrowia, a o sanepidach chyba, nie wiem, no zapomnieliśmy. No. Przecież ci ludzie walczą tak samo jak lekarze, jak pielęgniarki, wszyscy.
Dla mnie to trochę dziwne, że sanepid nie jest służbą zdrowia.
No ale kiedyś ktoś wyłączył z tej służby zdrowia,
no,
prawda?
Fakt.
I dzisiaj milczą i dzisiaj tylko rozliczają. To jest niezrozumiałe. No i kiedy zachodzi się, prawda, do stacji, czy to powiatowej, czy wojewódzkiej, patrząc na te warunki i na to wynagrodzenie, no to wołał pomstę do nieba. I tutaj no z całym szacunkiem do służby zdrowia szeroko rozumianej, ale no my nie możemy jako centrale związkowe zapominać o tych, o których praktycznie nikt się nie upomina. Dlatego tak jak powiedziałem, no w tej chwili priorytetem jest zadbać o tych, którzy nie dostali nic od lat. A to, co i pani Agnieszka powiedziała, i kolega Jarek, koszty rosną, no a pobory stoją w miejscu. No ja wiem, że z roku na rok rośnie płaca minimalna, ale to nie rekompensuje wzrostu kosztów. No musimy zrozumieć tych pracowników. Oni mają rodziny, oni mają dzieci, tak samo jak w służbie zdrowia, jak w polityce, i też muszą ponosić koszty utrzymania, a skąd wziąć?
Pytanie do pani Agnieszki Olchin. Jak rozumiem, nie tylko służba zdrowia, ale pani doskonale tę branżę zna, bo ją reprezentuje.
No tak, oczywiście, że znam od podszewki, 30 lat w zawodzie pielęgniarki, ale tak, takich wynagrodzeń nie było nigdy, jak 30 lat pracuję, żeby na przykład opiekun medyczny miał tyle co pielęgniarka z 30-letnim stażem.
Czyli takiej sytuacji nie było.
Takich nigdy nie było. To, że ciągle, znaczy dobrze, że płaca minimalna rośnie, ale jak rośnie płaca minimalna, nie rosną wynagrodzenia dla innych pracowników, którzy mają powyżej tej płacy minimalnej. Więc się w którymś momencie wszystkie wynagrodzenia zrównują, niezależnie od tego, kto, jakie stanowisko, tak? Na jakim stanowisku, czy to jest odpowiedzialne stanowisko pracy, czy mniej odpowiedzialne. Nie ma to znaczenia, bo wszyscy i to w budżetówce też się zadziało. To podobnie jest w wielu, wielu branżach. Spłaszczenie wynagrodzeń, po prostu takiego, którego nigdy nie widziałam.
Zostawmy ten temat, będziemy do niego jeszcze nie raz wracali. Teraz proponuję, byśmy zajęli się zapowiadaną zmianą przepisów, które umożliwią pracodawcy zorientowanie się, czy jego pracownik się zaszczepił, czy nie. Proponują, by takie rozwiązanie wprowadzić oprócz rządu, także pracodawcy, no i niektóre organizacje związkowe. Jakbyście to państwo skomentowali, Józef Mozolewski?
Oczywiście za chwileczkę. Ja myślę, że pewne rozwiązania osłonowe, jak ja to nazywam, biorąc pod uwagę COVID-a, a konkretnie to czwartą falę, będą wprowadzone. To nie ulega żadnej wątpliwości, bo nie jesteśmy tutaj jakimiś pionierami jako Polska.
Ale osłonowe w jakim sensie?
No w sensie jak najszerszą grupę społeczeństwa ochronić przed potencjalnym zakażeniem.
Czyli zaszczepić.
No gdybyśmy, no proszę zauważyć, co się dzieje w kontekście szczepienia, ale biorąc pod uwagę te zapowiadane tam jakieś działania związane z pewnymi kompetencjami dla pracodawcy, kilka miesięcy temu, kiedy wchodziły tak zwane paszporty covidowe, proszę przypomnieć sobie, co się działo w Europie, co się działo też w naszym kraju, jak krzyczeli niektórzy, że to dyskryminacja, że pewne grupy będą mogły, pewne grupy nie będą mogły, wakacje, ludzie, którzy mieli, obywatele, którzy mieli paszporty covidowe, mogli sobie podróżować po świecie, ci, co nie mieli, to nie mogli i jest okej. Okay. No jest to jakaś forma właśnie tej osłony przed COVID-em.
Czyli w pana opinii to dobrze, że pracodawca będzie mógł wiedzieć, kto się zaszczepił, a kto nie.
To znaczy, to wpływa na bezpieczeństwo wszystkich pracowników zatrudnionych. Tu nie chodzi tylko o kwestie jakichś dodatkowych kompetencji dla pracodawcy, że on będzie tam ewentualnie, tak jak tam jest zapowiedziane w tym projekcie, wysłać na urlop bezpłatny czy zorganizować pracę zdalną. A co się stanie, jeśli nie będzie tak podobnych rozwiązań? Jeśli na przykład w zakładzie X, w którym pracuje, nie wiem, 200 osób, no i to nieszczęście spotka, że połowę załogi będzie zaszczepionych, będzie zdrowych, a połowa niezaszczepiona i będzie dotknięta COVID-em. I co? I leży zakład pracy. Ja uważam osobiście, że pewne rozwiązanie nie na zasadzie takiej, że wysyłam cię na urlop płatny czy bezpłatny, bo nie jesteś zaszczepiony, ale w pierwszej kolejności szeroko rozumiana taka profilaktyczne działanie dotyczące właśnie szczepień. No powinniśmy w końcu chyba zrozumieć, że na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie jedyną formą osłony, ochrony to jest właśnie szczepienie.
No ale dużo ludzi ma wątpliwości, bo się okazuje, że nawet w krajach, które są bardzo wyszczepione, sporo ludzi zapada na COVID, kolejne odmiany tejże choroby. Jarosław Niczewski. Za czy przeciw, jak pan sądzi?
Ja powiem tak, nie wierzę w to, iż pracodawca będzie wysyłał na urlopy płatne, bezpłatne, w związku z tym, że pracownik nie jest zaszczepiony, bo kto by pracował? Już w tej chwili jeden pracownik obsługuje 2-3 stanowiska, więc teraz jak pracodawca, żaden pracodawca o zdrowych zmysłach na to nie pójdzie. A pytanie, do jakiej bazy informatycznej miałby dostęp ten pracodawca?
Czyli pana zdaniem powinno być, czy nie?
Owszem, powinno być, na jakich zdroworozsądkowych zasadach. Nie
czyli
wiem, jeszcze na jakich
pracodawca powinien zapytać pracownika, a pracownik powiedzieć prawdę.
Ja powiem panu i państwu w ten sposób, jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na okazanie tego certyfikatu szczepienia, to go pracodawca będzie mógł przenieść na takie stanowisko, gdzie nie będzie miał kontaktu z innym pracownikiem, gdzie nie będzie miał kontaktu z klientem. Takie jest moje zdanie. Jak będzie, zobaczymy.
Agnieszka Olchin.
Więc moje osobiste, oczywiście mówię to, co ja myślę, że skoro szczepienia nie są obowiązkowe, to i pracodawcy nie powinni mieć wiedzy, czy pracownik jest szczepiony, czy nie. Tym bardziej, że mówi się głośno o tym, że szczepienia nie chronią nas przed zachorowaniem. Chronią nas jedynie przed ciężkim przebiegiem tej choroby. Dodatkowo nie chronią też przed tym, że przed przenoszeniem tego wirusa. Czyli czemu ma służyć ta wiedza dla pracodawcy, skoro ten pracownik może zachorować, skoro ten pracownik może przenosić wirusa, tak jak każdy inny. Więc ja nie rozumiem zasadności tego. Jaki miałby to cel? To jest zabieranie naszych konstytucyjnych praw. Mamy ochronę danych osobowych. To absolutnie to nie powinno być do wiedzy pracodawcy.
No ale w szpitalach, czyli w placówkach służby zdrowia, większość pracowników jednak została zaszczepiona i wręcz wszyscy rozumieją, że tak powinno być.
Ale przymusu szczepień na dzień dzisiejszy nie ma. Zaszczepił się, kto chciał się zaszczepić. Ja...
Jeszcze raz musi pani powtórzyć.
Zaszczepił się każdy, kto się chciał zaszczepić. I powinno tak zostać to dla każdego obywatela Polski.
Czyli pracodawca nie powinien wiedzieć, mieć takich informacji.
Nie, bo to niczemu nie służy. Ta osoba tak samo może zakazić kogoś, tak samo może zachorować. Ponoć o lżejszym przebiegu, ale może zachorować. I znam wiele osób, które po szczepieniu zachorowały.
I z tego powodu jest pani taka opinia.
To jest moja osobista opinia.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj rozmawiałem z wiceprzewodniczącą Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszką Olchin. Kłaniam się.
Do widzenia państwu.
Oraz z Józefem Mozolewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.
Dziękuję bardzo i nie zgadzam się z końcową opinią pani Agnieszki na temat szczepień.
Każdy może się nie zgadzać.
I przewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosławem Niczewskim.
Do widzenia państwu, dziękuję za rozmowę.
Lech Pilarski, do usłyszenia. Zaraz.